Zapraszam na naszą dzisiejszą katechezę. W jej ramach wysłuchamy homilii Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, która została wygłoszona wczoraj w Krakowie podczas poniedziałkowego spotkania rodziny Radia Maryja, które odbywało się w kościele Świętego Krzyża na Starym Mieście.
Drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem proboszczem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, czciciele świętego ojca Szarbela, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Przedziwna jest ta historia Nazaretu, miasta, które nie poznało czasu nawiedzenia swego. Mieszkańcy Nazaretu wiedzieli już i słyszeli o nadzwyczajnych znakach, jakie czynił Pan Jezus już po otrzymaniu z rąk Jana Chrzciciela chrztu u ujścia Jordanu i po spędzeniu 40 dni na pustyni. Słyszeli o Jego nadzwyczajnych znakach i cudach. Wiedzieli, że właśnie w związku z chrztem w Jordanie spoczął na nim Duch Pański, że głosi słowa mądrości, głosi zwłaszcza te słowa ubogim, że zwraca się do więźniów, głosząc im wolność, więźniów przede wszystkim grzechu i odwrócenia się od Boga po to, żeby mogli stać się na powrót Bożymi dziećmi i otrzymać miłosierdzie ze strony Najwyższego. Że niewidomi odzyskują wzrok. Ci, którzy rzeczywiście nie mogli oglądać piękna tego świata, ale także ci niewidomi w duchu, odwróceni od prawdy, nie znający jej pełni, by w świetle nauki Chrystusowej mogli jeszcze bardziej głęboko spojrzeć na prawdę o Bogu, o sobie samym, o przeznaczeniu do wieczności, o zbawieniu. I że uciśnieni z powodu różnego rodzaju słabości, także uciśnieni przez złego ducha, nagle dzięki pełnym mocy słowom Chrystusa odzyskują wolność, stają się prawdziwie wolnymi od złego ludźmi. To mieszkańcy Nazaretu słyszeli i wiedzieli. Ale kiedy przybył do nich, do swojego rodzinnego miasteczka i w synagodze zaczął czytać słowa proroka Izajasza o Mesjaszu Pańskim. I lekturę tych słów zakończył stwierdzeniem: dziś te słowa Pisma, któreście słyszeli, spełniają się. Inaczej mówiąc, ja jestem tym Mesjaszem zapowiedzianym przez Izajasza. Nie chcieli uznać tej prawdy. Jezus, syn Józefa, Mesjaszem. Paradoksalnie, można by rzec, nie chcieli uznać godności mesjańskiej Jezusa ze względu na Józefa, na jego skromną, rzetelną, pełną oddania i wierności Bogu i najbliższym pracę. W gruncie rzeczy była to postawa nie, bo nie. Jakżeż od tej postawy odrzucenia różni się postawa Jana Chrzciciela. Już jest uwięziony. Niedługo zostanie stracony na skutek intrygi Herodiady. Ale słysząc o dokonaniach Jezusa, w jego serce wnika zwątpienie. Mimo tego, że przecież wyraźnie stwierdził, wskazując na Jezusa, że to On jest barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. Przyszła chwila zwątpienia. Mesjasz, w którego uwierzył, wskazując na Jezusa, odbiegał od jego wyobrażeń. Nie przynosił ognia. Nie odrzucał jednoznacznie złych od dobrych. I dlatego posłał do Jezusa swoich uczniów z pytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? I Pan Jezus odpowiedział jemu, wskazując na te same słowa proroka Izajasza, które czytał w nazaretańskiej synagodze. Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Jan Chrzciciel, kierując to pytanie do Jezusa, chciał usłyszeć tylko potwierdzenie tych pierwszych intuicji i tego pierwszego swojego gestu wskazania, że Jezus jest prawdziwie Bożym barankiem. I zapewne usłyszawszy tę odpowiedź Jezusa, przyjął ją całym swoim sercem, głębią swej wiary. I dlatego ze spokojem oczekiwał tego, co go miało spotkać. Męczeństwa, poprzez które zapowiedział także męczeństwo Jezusa Chrystusa. To, które miało dokonać się w Jerozolimie. Bo Nazaret, to odrzucenie Jezusa przez swoich było zapowiedzią tego, co miało się dokonać w stolicy ziemi palestyńskiej. W Nazarecie, jak słyszeliśmy, słuchacze jego słów porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. Nie, bo nie, aż do ostatecznych konsekwencji. Nie strącili go jednak, bo jak pisze ewangelista Łukasz, Jezus pełen wewnętrznej mocy przeszedł obok nich. Ale jego los, tak jak trzykrotnie zapowiedział, los tego, który jest znakiem sprzeciwu dla tego świata, miał się dokonać w Jerozolimie. Dlatego, że arcykapłani, uczeni w piśmie, cały Sanhedryn, zamiast przyjąć postawę pełną pokory wobec Boga, który im się objawia w Jego jednorodzonym Synu, Jezusie Chrystusie, przyjęli myślenie polityczne. Jego wyrazem stało się oświadczenie Kajfasza, który zwrócił się do Wielkiej Rady z następującymi słowami. Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Bardziej się opłaca jego śmierć. I to myślenie czysto polityczne, wyrachowane, znalazło jeszcze swój tragiczny finał w ich braku wiary i w stwierdzeniu, że Chrystus, mówiąc, że jest prawdziwym Mesjaszem, Synem Bożym, jest bluźniercą zasługującym na śmierć. Wyrok Piłata, będący skutkiem kolejnej intrygi o charakterze politycznym, był tego już tylko prostą konsekwencją. Po 3 godzinach konania na krzyżu Golgoty Jezus oddał swojego ducha w ręce Ojca, mówiąc jednocześnie: wypełniło się. Spełniła się wola Ojca wobec Niego. Zbawił świat, odkupił grzesznych ludzi, okazał im swoje miłosierdzie. Ale w tym odchodzeniu z tego świata do Ojca był opuszczony niemal przez wszystkich. Opuszczony nie tylko dlatego, że apostołowie uciekli, a przy krzyżu był tylko święty Jan. Opuszczony może jeszcze bardziej głęboko, ponieważ nikt już nie chciał pamiętać o tym, że Pan Jezus trzykrotnie przepowiedział swoją śmierć, najpierw zdradę, a potem okrutną śmierć na krzyżu w Jerozolimie i że trzeciego dnia zmartwychwstanie. To jedynie Matka Najświętsza w swoim sercu zachowała wiarę Kościoła. Wiarę w to, że jej Syn, Boży Syn, zmartwychwstanie. Opisy trzeciego dnia po ukrzyżowaniu wskazują jednoznacznie o tym opuszczeniu przez zapomnienie. Niewiasty biegły do grobu po to, żeby raz jeszcze namaścić martwe ciało Jezusa. Magdalena płakała, że grób jest pusty. I tego, którego uważała za ogrodnika, prosiła, żeby pokazał, gdzie ukrył ciało ukochanego przez nią mistrza. Zdążający do Emaus dwaj uczniowie słyszeli o tym, że grób jest pusty. Mówili, to nas przeraziło. Ale opuszczali Jerozolimę pełni zwątpienia i przekonania, że uwierzyli Jezusowi na próżno. Dopiero wtedy, kiedy ukazywał się apostołom, kiedy kazał dotykać się swoich rąk i nóg pokrytych bliznami, uznali w nim rzeczywiście Pana, który pokonał śmierć, grzech i szatana. A w tym przekonaniu, w tej mocnej wierze, że Jezus Chrystus jest prawdziwie Synem Bożym, który stąpił na świat, aby przynieść wszystkim dziecięstwo Boże utracone przez grzech Adama, że muszą iść na cały świat, głosić tę dobrą nowinę, tę Ewangelię całemu światu, mocą Ducha Świętego. To wszystko sprawiło, że Jan mógł pisać w swoim liście to, cośmy widzieli, cośmy słyszeli, czego dotykały nasze ręce. To wam oznajmiamy, bo życie się nam objawiło. Życie, które triumfuje nad śmiercią. Które sprawia, że człowiek naraz odnajduje sens swojej pielgrzymki przez świat. To właśnie dlatego, jak słyszeliśmy w dzisiaj czytanym fragmencie pierwszego listu do Tesaloniczan, święty Paweł apostoł mógł pisać, że nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak ci wszyscy, którzy nie mają nadziei. Wy nadzieję macie. A polega na tym, że jeżeli wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim ze śmierci do życia. I że to zaczyna się w momencie przyjęcia Chrztu Świętego. To jest istota dobrej nowiny, czyli Ewangelii głoszonej światu. Jezus Chrystus, Syn Boży, zmartwychwstał, zwyciężył śmierć i przez to daje nam nadzieję. Tę nadzieję, poprzez którą chrześcijanie zdecydowanie wyróżniają się pośród innych ludzi. I te słowa o nadziei naszej, chrześcijańskiej, święty Paweł kończy stwierdzeniem pełnym mocy, jednoznaczności. W ten sposób zawsze będziemy z Panem. Na wieczność całą. A ta wieczność zaczyna się właśnie wtedy, kiedy umieramy, przyjmując chrzest razem z Chrystusem dla grzechu. I razem z Nim powstajemy do nowego życia. To jest, drodzy siostry i bracia, istota Ewangelii, którą Kościół głosi całemu światu. W porę i nie w porę, od prawie 2000 lat. To jest też prawda, która dzięki Bożej opatrzności i zatroskaniu Ojca o nasz los bywa potwierdzana, jest potwierdzana przez życie Jego świętych. Jest to prawda, której szczególne potwierdzenie znajdujemy w życiu świętego ojca Charbela. Żył od 1828 do 1898 roku. 70 lat. W połowie i drugiej połowie, aż do końca niemal XIX wieku. A był to czas dla chrześcijaństwa, dla wiary zwłaszcza, w zmartwychwstanie bardzo trudny. Bo wtedy do głosu dochodzi tak zwany naukowy światopogląd, wzmacniany czy budowany na teorii ewolucji, według której człowiek jest kolejnym etapem w tym rozwoju istot żywych. Ostatni może jak na razie etap, ale przecież w istocie człowiek nie różni się niczym od zwierząt. Nie ma w nim żadnego przesłania o tym, że jesteśmy powołani do wieczności. Raczej przekonanie, którego wielkim potwierdzeniem były ówczesne nauki przyrodnicze, że wszystko jest przemijaniem i w jakiejś mierze potwierdzeniem dosłownego rozumienia, dosłownej interpretacji słów, że jesteśmy prochem, z prochu się narodziliśmy i w proch się ostatecznie obrócimy. I jednocześnie ten czas XIX wieku był czasem nie tylko tego naukowego, w cudzysłowie, patrzenia na człowieka, ale także coraz bardziej agresywnej ideologii skierowanej przeciwko chrześcijaństwu, a w ogóle przeciwko każdej religii, jako że zaczęto ją uważać jako opium dla ludu, czyli jako narkotyk, który sprawia, że człowiek żyje w jakimś otumanieniu i nie potrafi zrozumieć ani siebie, ani świata, ani tego, do czego dąży. I w imię tego, żeby człowieka z tego otumanienia wyzwolić, trzeba z religią za wszelką cenę walczyć. To główny przecież dogmat zrodzonego właśnie w połowie XIX wieku marksizmu. A tymczasem Bóg w swojej opatrzności, na dalekiej wobec nas libańskiej ziemi, naznaczonej życiem chrześcijan, niemal zaraz po zesłaniu Ducha Świętego, bo tam już docierają pierwsi chrześcijanie z orędziem o zmartwychwstaniu Chrystusa. Bo zresztą do okolic Libanu, do Sydonu zbliżał się w swoim nauczaniu Pan Jezus, bo sam też spotykał się z Syrofenicjanką. Właśnie w tamtej ziemi, tak głęboko naznaczonej tradycją chrześcijańskiej wiary, pięknej, głębokiej wiary, pośród prześladowań, co jakiś czas dotykających tamtą ziemię, Pan Bóg powołał Charbela, który miał w sobie jakieś szczególne powołanie do tego, by swoje życie oddać całkowicie Panu Bogu. Wbrew własnej matce i najbliższemu otoczeniu, mając zatem zaledwie 23 lata, uciekł z domu po to, by znaleźć się w klasztorze Matki Bożej, gdzie przyjął zakonne imię Charbel, a ponieważ matka próbowała go odwieść od tego zamiaru, a pewno inni, odszedł z tego klasztoru, szukając jeszcze większej pewności, że jego droga życia ma być konsekwentnym odpowiadaniem na wołanie Boga do wyłączności jego serca dla Najwyższego. I stąd przeszedł do klasztoru świętego Marona w Annaia, który to klasztor gwarantował mu większe odosobnienie. Tam, mając 25 lat, przywdział zakonny habit i złożył pierwsze śluby zakonne. Stamtąd na 6 lat udał się do Kwifane na studia teologiczne, które zaowocowały ostatecznie przyjęciem święceń kapłańskich i powrót do klasztoru w Annaia. Do życia, które upłynęło poprzez sprawowanie Eucharystii. Z niej czerpał siłę do tego, by jego codzienność była naznaczona modlitwą, pokutą, pracą, postem. Taki był jego tryb życia, ale jednocześnie taki tryb życia naznaczony modlitwą, rozmową z Bogiem sprawiał, że rzeczywiście Bóg działał w nim. I w pamięci tych jego najbliższych współbraci w klasztorze i tych nielicznych, którzy mogli go zobaczyć, pozostał w ich pamięci jako człowiek pełen wewnętrznej łagodności, pogody, uprzejmości, pokoju. Dary, o których pisał święty Paweł, że są darami Ducha Świętego. Bo ci, którzy dają się przenikać Duchowi Świętemu, takimi się właśnie stają. A jednocześnie w jakimś dystansie wobec świata, nawet bliskich sobie osób, ciągle z kapturem spuszczonym aż po oczy, zatopionym przede wszystkim w Bogu. Ale i tego było mu mało. Odpowiadając na wezwanie Pana, opuścił wspólnotę klasztorną, wybrał erem świętych Piotra i Pawła, mając lat 47 i mieszkając w celi bardzo małej, o sześciu metrach kwadratowych i wyposażeniu o minimie tego, co potrzebne człowiekowi do życia. Lampa, dzbanek i siennik. A w koszu obok księgi, które stawały się dla niego natchnieniem, by myśleć, by przeżywać swoją prawdę o swoim człowieczeństwie, o swoim dzieciństwie Bożym, o swoim zdążaniu do Boga, a zatem Pismo Święte, naśladowanie Chrystusa, żywot świętego Antoniego Pustelnika, teksty różnych ojców Kościoła i wyznania świętego Augustyna. Tak samotnie żył. I wydawałoby się daleki od świata, odcięty od niego, przez świat zupełnie zapomniany. Ale tak się tylko wydaje. Bo Bóg, dając Bożych mężów, świadków zwycięstwa Chrystusa, sprawia, że poprzez nich prawda o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym staje się prawdą głoszoną także innym. Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia 1898 roku umarł w samotności i o dziwo. Wszyscy okoliczni mieszkańcy, chociaż nikim o tym nie powiedział, byli przekonani, tak się właśnie stało. Odszedł do domu ojca, święty człowiek. że to była to zima i wielki śnieg spadł na tę krainę, więc następnego dnia w Boże Narodzenie młodzi Libańczycy zaczęli torować drogę pośród Niego do miejsca, gdzie umarł, do Jego celi i gdzie znaleziono Jego ciało, z jednej strony martwe, ale z drugiej strony niczym nie naznaczone przemijaniem i rozpadem. Więc Go pochowano w zbiorowym grobie, tuż przy murze zewnętrznym klasztoru, ale dziwne światło zaczęło unosić się nad tym miejscem, oświetlając kopuły klasztoru. Światło, które było widoczne z dołu, z doliny, tak niezwykłe, że zdecydowano się przenieść Jego ciało do wnętrza monasteru i tam je pochowano. Kilkakrotne ekshumacje wskazywały ciągle na niezwykłą rzecz. Jego ciało jest ciągle jakby we śnie, chociaż dotknięte znamieniem śmierci. I przedziwny płyn, który z tego ciała się toczy, w bardzo pięknym, ujmującym zapachu. I liczne uzdrowienia ludzi, którzy przybywali tam modlić się do Boga za wstawiennictwem świętego ojca Szarbela, prosząc o ratunek dla siebie, od tych nieszczęść, które ich dotykały zarówno na ciele, jak jeszcze bardziej na duszy. I właśnie te uzdrowienia, te tak wyraźne znaki Bożej łaski sprawiły, że stał się dla tamtej ziemi więcej poprzez beatyfikację i kanonizację dla całego świata. Znakiem, że Bóg jest, że Bóg działa, że Jego święci w swoim życiu i także w swojej śmierci są znakami zwycięstwa nad śmiercią, nad grzechem, dając innym moc nadziei, że tylko przyjmując Ewangelię i nią żyjąc, możemy osiągnąć pełnię swojego człowieczeństwa. Aż po chwilę, kiedy Jezus Chrystus, sprawiedliwy sędzia, wprowadzi nas do domu swego Ojca, bogatego w miłosierdzie. Od tamtych czasów dzieją się liczne cuda, zwłaszcza te z lat 90. opisywane, wspominane przez wielu, między innymi przez cudownie uzdrowioną Libankę Nuhat al-Hami, czy zwiastuna jego przesłań dla świata inżyniera elektronika Raymonda Nadera. Te przesłania, które płyną poprzez tych ludzi, zapewne innych, są jednoznaczne w swojej wymowie. Zwłaszcza to, co usłyszała owa uzdrowiona cudownie Libanka. Zoperowałem cię, powiedział do niej święty ojciec Szarbel, cudownie cię zoperowałem, aby ludzie się nawracali, widząc, że ty zostałaś cudownie uzdrowiona. Wielu ludzi oddaliło się od Boga, przestali się modlić, przystępować do sakramentów, żyją tak, jakby Bóg nie istniał. A ty masz być znakiem sprzeciwu dla takiego świata, dla takiej mentalności. Masz pokazywać sobą, Bóg jest, Bóg działa, Bóg zbawia, Bóg uzdrawia. Sam Bóg daje nadzieję. To także powtarza się w wizjach Raymonda Nadera, gdzie ciągle wracają wezwania do pokuty, modlitwy, miłości bliźniego, do budowanej ciągle na nowo i być może z coraz większym wysiłkiem, ale tak oczekiwanej przez nas wszystkich, cywilizacji miłości. To święty Paweł VI wyniósł ojca Charbela do godności błogosławionych i świętych. I Paweł VI był pierwszym, byłem tego osobistym świadkiem w Boże Narodzenie 1975 roku. Był pierwszym, który użył słowa cywilizacja miłości. Tak często powtarzana w wielu orędziach świętego Jana Pawła Wielkiego. I to święty Jan Paweł, zanim Benedykt XVI, tak często i z takim wielkim smutkiem stwierdzali, że świat dzisiejszy żyje tak, jakby Boga nie było. Na własne nieszczęście. Tracąc nadzieję. A tracąc nadzieję, gubiąc się w tym świecie, tracąc jakąkolwiek orientację i poczucie sensu życia. Wracamy dzisiaj do tego, który jest źródłem naszej mocy, który jest pierwszym zwycięzcą, do Jezusa Chrystusa, tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca. Wracamy do wszystkich wielkich świętych pańskich, świadków zmartwychwstałego. I prosimy poprzez nich, aby nasz Pan Jezus Chrystus, ten, który nam w wierze przewodzi, umacniał w nas wiarę, że On jeden jedyny jest Zbawicielem świata. Że On jeden jest zwycięzcą tego świata. I abyśmy, doświadczając także dzisiaj wielu trudnych chwil i zwątpienia, i ataków, niekiedy szyderstwa, nie zapomnieli o tym słowie, którym Jezus Chrystus w Wieczerniku żegnał swoich apostołów. Na świecie doznacie wiele ucisków, ale nie zapomnijcie, jam zwyciężył świat. Nasz Pan Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.